przeciw przemocy.
W tym odcinku poznamy Fundację Lepsza Przyszłość, która udziela wsparcia i pomocy wszystkim potrzebującym, ale głównie skupia się na młodzieży, rodzicach i nauczycielach. Zapraszam, Małgorzata Iwanicka.
Przeciw przemocy.
Krystyna Worek i Ewa Cynarska-Surowiak, Fundacja Lepsza Przyszłość. Ja jestem nie w siedzibie Fundacji Lepsza Przyszłość, a w szkole podstawowej.
W szkole podstawowej numer 27 w Rzeszowie.
Dlaczego w tym miejscu się spotykamy?
Spotykamy się dzięki grzeczności pani dyrektor, która pozwoliła nam tutaj w ramach działań fundacyjnych nieodpłatnie korzystać z sali, w której to sali przyjmujemy mieszkańców Rzeszowa, którzy mają różnego rodzaju problemy.
Fundacja Lepsza Przyszłość, to można powiedzieć, jest to nadzieja z niebieskim serduszkiem. Jest to nadzieja dla tych, którzy oczekują wsparcia, pomocy, którą my możemy im udzielić poprzez wskazanie, w jaki sposób mogą tą pomoc uzyskać i gdzie mogą się zwrócić z tymi swoimi problemami. To jest bardzo ważne zarówno dla młodzieży, jak i dla rodziców.
Z czym przychodzą tutaj, do tego punktu w szkole podstawowej numer 27 w Rzeszowie?
Problemy są różne. Najczęstsze chyba problemy dotyczą przemocy rówieśniczej, przemocy domowej, cyberprzemocy, takim zachowaniom destrukcyjnym dzieci i młodzieży, z którymi to zachowaniami rodzice często sobie nie radzą. Nie wiedzą, skąd one się biorą, nie wiedzą, jak pomóc dziecku, jak je zaopiekować w taki sposób, żeby wróciło na dobre tory normalnego, prawidłowego funkcjonowania. Dużo też mamy spraw takich właśnie związanych z uzależnieniami od alkoholu, współuzależnieniem. I my staramy się te osoby, które tutaj przychodzą po taką pomoc, po wsparcie, zaopiekować je tak i pokierować do takich specjalistów, żeby ten zdiagnozowany przez nas problem został jak najlepiej rozwiązany.
Czy takie rozmowy też panie już przeprowadzały? Po prostu mama, tato przyszli bezradni.
Tak, przeprowadzamy takie rozmowy, zastanawiamy się nad tym, skąd takie zachowania dziecka, skąd one się biorą, skąd wynikają. Często dochodzimy do wniosku takiego, że dziecko w okresie adolescencji, buntu, gdzie w tym okresie grupa rówieśnicza jest taką najważniejszą, jest wyznacznikiem norm i zasad młodego człowieka, no ten młody człowiek tak się identyfikuje z tą grupą, że przyjmuje negatywne często zachowania i tak sobie radzi w świecie. Często bywa też tak, że dzieci przechodząc ze szkół podstawowych do szkół średnich, chcąc znaleźć sobie jakąś grupę rówieśniczą, kolegów, przyjaciół, robią czasami naprawdę rzeczy, których normalnie by nie zrobili, ale wydaje im się, że jeśli pójdzie do sklepu, ukradnie jakąś drobną rzecz, zyska szacunek kolegów, sympatię kolegów. Jeśli z nimi zapali papierosa, to będzie jednym z nich i będzie miał tą grupę rówieśniczą odniesienia swojego. Myślę sobie, że też musimy mieć i my jako rodzice taki wzgląd na te inne okoliczności, które się wydarzają właśnie w tym okresie dojrzewania, adolescencji, brać na to poprawkę.
Teraz zdarza się tak, że rodzice nie potrafią między sobą niejednokrotnie rozmawiać i tu jest problem, ponieważ oczekują od dziecka prawidłowych zachowań, właściwej postawy, gdzie chcą być z niego dumni, ale to dziecko niejednokrotnie nie wie, jak to zrobić. Czasem są w takim konflikcie, że dziecko ma konflikt ten lojalnościowy i co ono ma zrobić. I tu jest problem dla dorosłych. To dorośli powinni się nauczyć między sobą rozmawiać, żeby potrafili w sposób prawidłowy z tymi dzieciakami rozmawiać, wychowywać, żeby się wzajemnie szanowali. Ponieważ my pracujemy jako kuratorzy rodziny, spotykamy się z różnymi sytuacjami, z dramatami dzieci i młodzieży, które są wynikiem niejednokrotnie konfliktów rodzinnych, ale też niejednokrotnie ci rodzice nie zdają sobie z tego sprawy, że do jakich wewnętrznych tragedii, wewnętrznej takich emocjonalnego bólu u dziecka dochodzi.
Rodzice też często biorąc pod uwagę wiek dziecka, 17, prawie 18 lat, dorosły, traktują go jak zupełnie dorosłych, a te dzieciaki często są w zupełnym rozkroku, bo one nie znają jeszcze tego dorosłego życia i oczekują od rodziców jeszcze wsparcia.
Myślę, że tak. Czasami naszym dzieciom się wydaje, że jak ma też 17-18 lat, to jest też dorosły i też te normy i jakieś tam zakazy, nakazy przekracza. Dorosłość to nie tylko przywileje, ale też cała masa obowiązków. I też z naszymi dzieciakami o tym rozmawiamy. Ale to, o czym tutaj mówimy, to jakby ma fajne odzwierciedlenie w warsztatach, które prowadzimy w szkołach, właśnie dotyczącymi przemocy domowej, rówieśniczej, przemocy w sieci, czyli cyberprzemocy. O tym rozmawiamy, o tych trudnych problemach zarówno z dzieciakami, jak i z rodzicami, z nauczycielami. Uwrażliwiamy ich na te wszystkie zjawiska, pokazujemy, jak sobie z nimi radzić, wskazujemy miejsca, w których dostaną konkretną, profesjonalną pomoc. I na tych warsztatach najczęściej ci młodzi ludzie właśnie odważnie mówią o tym, co jest dla nich trudne, z czym sobie nie radzą. Często takim zjawiskiem jest ta przemoc rówieśnicza.
Czy wy spotkaliście się z przemocą rówieśniczą i jeżeli tak, to na czym ona polegała?
Na wyzywaniu, obrażaniu od osób homoseksualnych. No przykre to było doświadczenie.
Jak sobie z taką przemocą radzić?
No, trzeba być przede wszystkim silnym i się nie dawać takim hejtom i złym komentarzom. To jest naprawdę, trzeba mieć zimną krew i do tego tak podchodzić.
Nie zawsze każdy ma zimną krew, nie każdy ma taką siłę w sobie, żeby się przeciwstawić. Co wtedy?
No to można pójść pogadać z psychologiem, z rodzicem. Trzeba szukać pomocy wtedy. W czwartej klasie podstawówki był taki kolega i bardzo to przeżywał. Dwa lata, myślę, był tak gnębiony poważnie, ale w końcu poszedł z tym do dyrektora i to się uspokoiło.
Miałam taką znajomą, co ją tam w domu bili, no to zgłosiła to na policję, no i policja tam przyjechała, zabrali tych rodziców i poszła do domu dziecka, czy tam jakiejś innej opieki społecznej, no i na tym się skończyło.
Czy uważasz, że to jej pomogło? Przerwali tę przemoc, czy jednak to nie rozwiązało zupełnie sprawy?
No myślę, że pomogło, no bo została odebrana tym rodzicom i miała spokojne życie.
Te dzieciaki opowiadają o swoich problemach, o tym, co przeżyły, czego doświadczyły i jak przy wsparciu dorosłych osób, bo to wsparcie jest niezbędne, można z najtrudniejszych sytuacji kryzysowych wyjść obronną ręką.
Wstępnym przykładem mogą być dzieci z Ukrainy, których większość dzieci polskiego pochodzenia po prostu nie trawi i nie są w stanie z nimi się dogadać. To jest moim zdaniem słabe zachowanie z tego powodu, więc takie dzieci powinny pójść porozmawiać ze starszymi albo próbować nawiązać jakikolwiek kontakt z tymi dziećmi z polskiej narodowości, żeby się jakby zgrać w zespole.
Na Discordzie mnie wyzywali, obrażali mnie bardzo. Źle się bardzo z tym czułem, co zrobiłem. Odciąłem się od tych ludzi, no i pomogło bardzo.
Z kimś o tym rozmawiałeś, czy sam podjąłeś taką decyzję?
Sam podjąłem tę decyzję.
Czy młodzi ludzie w ogóle mają z kim pogadać o swoich problemach?
Nie mają ogólnie z kim pogadać, chyba że mają taką osobę, tak jak ja, tego kolegę, no to z nim rozmawiam na przykład o tym wszystkim. No to w sumie z rodzicami nie mają.
Ja na przykład mogę i mnie wspierają w tym i mogę porozmawiać o tym, co chcę i zawsze im pomogą.
Rodzice mnie zawsze wspierają, zawsze mogę z nimi porozmawiać o wszystkim. Są mega i bardzo doceniam to ich wsparcie. Fajnie mieć takich dobrych rodziców, z którymi zawsze można porozmawiać o wszystkim.
Fundację Lepszą Przyszłość tworzą kuratorzy rodzinni przede wszystkim, ponieważ taki pomysł w ubiegłym roku zebrałyśmy się w 4 osoby i tak zdecydowałyśmy, że te wszystkie sprawy, które mamy na co dzień w pracy zawodowej, nie wystarczają. Nie ma na to czasu, nie ma możliwości porozmawiać z rodzicami, z młodzieżą. W związku z tym założyliśmy właśnie Fundację Lepsza Przyszłość. Tak jak już powiedziałam, jest to taka nadzieja dla ludzi, którzy nie wiedzą, są zagubieni, nie wiedzą, gdzie się zwrócić, gdzie nie będą oceniani.
Pracujemy z Caritasem, z ośrodkami pomocy społecznej, z policją współpracujemy. Ważny jest też patronat i takim patronatem objęło nas Kuratorium Oświaty, gdzie na stronie internetowej te informacje dotyczące działalności naszej fundacji bezpłatnej dla mieszkańców Rzeszowa w ramach projektu, który napisałyśmy i realizujemy z budżetu miasta Rzeszowa. Realizujemy jednocześnie też projekt z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
W środę jesteście tutaj w szkole.
Błażowa, na dzień dzisiejszy się ten nasz projekt zakończył. Czy uzyskamy środki od września? Trudno powiedzieć. Będziemy się na pewno starać.
A gdyby inna gmina chciała też Was zaprosić do współpracy i opłaciła warsztaty dla młodzieży, dla rodziców w jakiejś szkole, czy byłybyście chętne na taką współpracę jako fundacja?
Oczywiście bardzo chętnie skorzystamy z tej formy przekazania naszej wiedzy i doświadczenia w innych gminach z uwagi na to, że szkoły nie muszą wszystkich spraw kierować do sądu. Wszystko możemy poprzez nasze doświadczenia, rozmowy, wskazówki na etapie szkoły można porozmawiać z młodzieżą. młodzieżą, która często się zdarza, że już później nie trafia do nas, do sądu. Jedynie zostaje to na poziomie szkoły, wychowawcy, pedagoga, nauczyciela, bo zarówno szkoła również ma możliwość zastosowania środków wychowawczych. I to może się zakończyć i to jest zdecydowanie lepszy etap funkcjonowania tego młodego człowieka na etapie szkoły, aniżeli trafi w tę machinę sądową.
Ja myślę też sobie, że w dobie dzisiejszych zagrożeń, z którymi mierzy się nasza młodzież, ważne jest, żeby działać profilaktycznie, żeby docierać do tych dzieciaków, uświadamiać ich, że warto jest prosić o pomoc, że szukanie pomocy to siła, a nie słabość, że to jest taka walka o siebie i im większej ilości młodzieży dotrzemy z tym apelem, tym, myślę, będzie nasze społeczeństwo zdrowsze psychicznie, na czym będą korzystać wszyscy.
Ale gdyby ktoś nie mógł dotrzeć tutaj w środę godzinę 15 do 18 na spotkanie osobiste, Szkoła Podstawowa nr 27 w Rzeszowie, to też może skorzystać chyba każdy z telefonu.
Z telefonu wsparcia. Ten telefon jest czynny codziennie, wprawdzie tylko przez godzinę. Jednak zachęcamy bardzo do tego, żeby korzystać z porad, wsparcia, żeby to był taki pierwszy krok dla tych nieśmiałych, niezdecydowanych, którzy boją się pójść i skonfrontować z człowiekiem tak face to face, żeby zadzwonili, żeby się odważyli, żeby wykonali ten pierwszy, najważniejszy krok.
Numer telefonu proszę podać.
792-202-029.
W jakiej godzinie można dzwonić?
Od godziny 19 do godziny 20. Od poniedziałku do piątku.
Przeciw przemocy.